Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Niedoinwestowanie ochrony zdrowia w Polsce, skrócenie kolejek do lekarzy, poprawa dostępu do lekarzy specjalistów, bezpłatne leki. Takie pomysły pojawiają się w kampanii wyborczej. Jak pan jako lekarz ocenia to, czy z tych wszystkich pomysłów, wszystkich partii politycznych da się zebrać coś, co jest w stanie ułatwić funkcjonowanie służby zdrowia i zrobić to, by była lepiej oceniana przez pacjentów, bo z tym jest kiepsko.
Powiem tak, rzucić nośne hasła jest bardzo łatwo. Co trzeba zrobić, żeby polski system ochrony zdrowia w miarę lepiej funkcjonował, to jest dość dobrze wiadome od wielu lat. Problemem jest to, jak to zrobić, to po pierwsze. Po drugie, jak osiągnąć szeroko rozumiany konsensus środowiskowy i polityczny, żeby te zmiany były możliwe. Ochrona zdrowia nie znosi rewolucji. Wszelkie zmiany rewolucyjne powodują okres zawirowań, bałaganu i bardzo się mszczą. Czyli trzeba zmiany wprowadzać ewolucyjnie, z wyprzedzeniem, informując o planach i tak dalej. Na dodatek spotykamy się z różnymi obiektywnymi uwarunkowaniami, z interesami wąskich, partykularnych grup zawodowych, które wcale zmian często nie chcą i na dodatek przedstawiają wszelką próbę zmian niejednokrotnie jako działanie na szkodę pacjentów, co wcale nie musi być prawdą. I wreszcie nie mamy nigdzie na świecie systemu idealnego, który dałoby się skopiować jeden do jednego i przenieść do Polski. W mojej ocenie, i to nie jest tylko moja ocena, bo akurat ostatnio miałem rozmowę na ten temat, polski system ochrony zdrowia jest mocno niesprawiedliwie oceniany. My mamy taką tendencję do narzekania i naprawdę wystarczy porozmawiać z osobami, które mieszkają na stałe w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, które często przyjeżdżają do Polski, żeby szukać pomocy medycznej, nawet za to płacą, że tam wcale nie jest aż tak różowo, jakby się nam, patrząc z Polski, wydawało.
Koszty pokrywane przez pacjentów w Polsce są wysokie i wynoszą w przeliczeniu 1 euro na każde 5 euro wydawane na opiekę zdrowotną. Płacimy składki, a jednak musimy część naszych zdrowotnych spraw rozwiązywać prywatnie w gabinetach.
No ale tak, po pierwsze polska składka jest relatywnie mała zdrowotna nadal, tak? Bardzo często jest tak, że całe ubezpieczone rodziny płaci tylko jedna osoba. Na przykład w Czechach już tak nie jest. Składka zdrowotna w Czechach jest na poziomie Czechy, Słowacja, to są składki zdrowotne na poziomie 13-14%. W Polsce to jest 9 czy 9,5, już teraz nie pamiętam, tak? Czyli zdecydowanie mniej. No, podniesiono trochę składki dla przedsiębiorców w czasie ostatniej kadencji. Tym niemniej to jest nieporównywalna kwota pieniędzy. Współczesna medycyna jest bardzo droga i z tego trzeba zdawać sobie sprawę. Jeżeli oczekujemy leczenia na poziomie europejskim, dostępu do leków najnowszych, czy onkologicznych, czy innych, oczekujemy dostępu do najnowszych badań, do operacji przy użyciu robotów, to wszystko kosztuje olbrzymie pieniądze. Tak?
Zanim przejdziemy do pomysłów niektórych partii na reformę, czy też naprawę systemu służby zdrowia, to takie proste pytanie. Panie doktorze, czemu musimy stać w kolejkach do lekarzy, którzy nie są, no, że tak powiem, specjalistami, mistrzami w swojej dziedzinie, tylko na przykład do okulisty, do neurologa? Czemu te kolejki są takie długie?
No to wynika z wielu przyczyn, tak? Bo to nie jest tak, że jest jedna jakaś przyczyna, którą wystarczyłoby wyeliminować. System ochrony zdrowia stanowi skomplikowany splot różnego rodzaju elementów. I teraz po pierwsze, my mamy jednak ograniczony zakres obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej, mimo że on stopniowo zaczyna być rozszerzany, na całe szczęście. Po drugie, polscy pacjenci przyzwyczaili się do tego, żeby leczyć się u specjalistów. Podczas gdy normą w Europie jest to, że raczej leczeniem większości schorzeń zajmują się właśnie lekarze rodzinni, czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalista pacjenta konsultuje i potem odsyła z powrotem do POZ-u i POZ dalej pacjenta prowadzi. A u nas, jak się już wejdzie do specjalisty, to się na ogół już tam zostaje i to blokuje dostęp pacjentom pierwszorazowym, którzy tej konsultacji potrzebują bardziej. Mamy szczupłość kadr medycznych, brakuje nam lekarzy, brakuje nam specjalistów i znowu to nie dzieje się z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok.
No wykształcenie lekarza to minimum 7 lat, tak?
No 7 lat to są tylko studia i staż, tak? A jeżeli policzymy jeszcze do tego całe kształcenie specjalizacyjne, to już jest co najmniej 12 lat, tak? Albo 13. Więc my dzisiaj płacimy cenę za decyzje, które zostały podjęte w połowie lat 2000, tak? Czy około roku 2010, czyli dawno, dawno temu, kiedy to bardzo ograniczono limit przyjęć na studia medyczne. Teraz ten limit został oczywiście bardzo w tej chwili zwiększony, ale zanim poczujemy efekt tego, to minie znowu kolejne 10-12 lat.
To co zrobić, żeby chociażby, już mówimy o tych kolejkach specjalistów, to powiedzmy o szpitalnych oddziałach ratunkowych, które są przepełnione, gdzie czeka się po kilka, czasami kilkanaście godzin. Dlaczego tak się dzieje?
No dzieje się tak dlatego w dużej mierze, że trafiają tam pacjenci, którzy nie powinni tam trafić, tak? Bo te oddziały są dedykowane ratowaniu życia i zdrowia w ciężkich przypadkach. A tam trafiają pacjenci bardzo często z lekkimi schorzeniami, którzy mogliby być z powodzeniem załatwieni w podstawowej opiece zdrowotnej czy w ambulatoriach chirurgicznych, gdyby takowe istniały, ale bo przecież były w czasach socjalizmu takie, tego typu jednostki. Niestety to wszystko zlikwidowano. I teraz czy człowiek ma banalną ranę i przeciętą skórę, czy ma proste złamanie, które wystarczy zagipsować, z tym, czy ma przeziębienie, prawda? Z tym wszystkim pacjenci trafiają na SOR-y. I teraz no, to generuje niestety dużą kolejkę przy pewnej też szczupłości kadr osób, które pracują na SOR-ze, a na dodatek mamy do czynienia z tak zwaną medycyną defensywną, dlatego że to przyszło niestety ta moda do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawia się coraz więcej skarg różnego rodzaju uzasadnionych, bądź często nieuzasadnionych. I to powoduje, że na wyrost robi się pacjentom wiele badań, bo każdy się boi, że zostanie oskarżony o jakieś zaniedbanie, przeoczenie czy błąd medyczny. Także to też wydłuża czas pobytu na SOR-ze, bo wymusza wykonanie wielu dodatkowych badań i procedur.
Czy jest pomysł na tą chwilę, żeby reforma POZ-ów, może od tego zacznijmy, czyli podstawowej opieki zdrowotnej weszła w życie i żeby ten zakres obowiązków lekarzy pierwszego kontaktu się zwiększył, żeby odciążyć SOR-y?
No to wrócę do tego, co mówiłem na początku.
Partykularne
interesy. No wielu lekarzy, nie chcę mówić, że wszyscy, bo byłbym niesprawiedliwy, bo tam są takie środowiska liderów, które chciałyby zmian, ale wielu lekarzy POZ-ów czy silnych organizacji zrzeszających POZ-y wcale takich zmian nie chce, no bo to przysporzy im pracy, prawda? POZ-y w Polsce są finansowane, to może jest też jedna z przyczyn, drogą tak zwanej kapitacji. Czyli dostaje się pieniądze za to, że ktoś się do lekarza zapisał. Nie za to, że przyszedł, tylko za to, że się zapisał. To się powolutku zmienia. My byliśmy jedynym chyba krajem w Europie, który taki system wprowadził, gdzie 100% stawki to była kapitacja. Tak? Bo zwykle to był jakiś miks. Za dodatkowe zadania, za objęcie opieką cięższych pacjentów, za opiekę koordynowaną, różne działania profilaktyczne. Wszędzie są dodatkowe stawki. My w tej chwili w Polsce w tym kierunku idziemy i to jest na pewno dobry kierunek, ale znowu, no to są zmiany, które tak przez wszystkich chętnie przyjmowane nie są. Klucz jest moim zdaniem na pewno w rozszerzaniu roli POZ-ów w systemie.
Panie profesorze, to teraz 2-3 pomysły i proszę o szybki komentarz. Likwidacja NFZ-u.
Znaczy, ja nie wiem, co to by miało samo w sobie dać, tak? To niewątpliwie doprowadzi do kolejnego bałaganu. Oczywiście zgadzam się, że są dwa zasadnicze modele w Europie ochrony zdrowia. Jest model ubezpieczeniowy, taki jak niemiecki, oparty na kasach chorych, czyli na firmach ubezpieczeniowych. No i jest z grubsza, można powiedzieć, model angielski czy francuski, gdzie jest jeden silny narodowy płatnik. Ale te modele, czy taki model bardziej budżetowy, na przykład jak w Danii, która ma świetnie ocenianą ochronę zdrowia. Ale te modele mogą działać dobrze, niezależnie od tego, kto tym płatnikiem jest. To nie jest absolutnie kluczowa sprawa.
To pomysł Konfederacji, dopowiadam. Zwiększenie finansowania służby zdrowia, no mniej więcej do tej średniej unijnej, 7-8% PKB.
No to jest na pewno dobry pomysł, bo jeżeli chcemy, żeby finansowanych było więcej procedur, więcej leków i tak dalej, to finansowanie trzeba zwiększyć. Tylko pytanie jest takie, czy społeczeństwo jest gotowe płacić większe składki. Tak jak mówię, polskie składki są niskie odsetkowo, i kwotowo również i z tego się bierze ograniczone finansowanie ochrony zdrowia, aczkolwiek trzeba zauważyć, że ono wzrosło w sposób niebotyczny, tak? My w tej chwili ten wzrost w ciągu ostatnich, powiedzmy gdzieś tak od 2015 roku, to jest wzrost na poziomie 50-60%, to jest olbrzymi wzrost finansowania i to widać w systemie.
Stworzenie na poziomie powiatów lokalnych domów zdrowia to Lewica taki pomysł
Znaczy nie wiem, czym dokładnie miałyby być te lokalne domy zdrowia.
Szczegóły trudno znaleźć w programach na razie.
No właśnie, bo to od tego wszystko zależy. Na pewno jednym z problemów istotnych jest organizacja ochrony zdrowia na tym najniższym szczeblu, a więc POZ, także szpitale powiatowe, no bo jednak sytuacja się bardzo zmieniła. Inaczej wyglądają drogi, inaczej wygląda dostępność transportu, samochodów własnych i niekoniecznie wszędzie musimy mieć szpital, tak jak to było za czasów komunistycznych. Także, a z kolei bardzo często nie mamy dosyć łóżek długoterminowych. Mamy nadmiar łóżek krótkoterminowych w Polsce, a tych długoterminowych brakuje. Także myślę, że przymierze się do takiej logicznej reformy opieki na poziomie powiatowym miałoby sens, tylko znowu no, to są interesy często bardzo, bardzo silne, lokalne.
To tak mówiąc o interesach i o tym, jak to działa. W sumie do Sejmu i Senatu startuje kilkuset przedstawicieli zawodów medycznych. 135 lekarzy i lekarzy dentystów. Jest szansa, żeby oni podziałali obojętnie z jakiej są partii, żeby był ten konsensus, o którym pan mówi.
Obawiam się, że nie ma. I to jest jeden z powodów, dla których bardzo trudno jest coś zmienić. Dlatego, że wszelkie zmiany w ochronie zdrowia, szczególnie takie zmiany dogłębne, muszą mieć długofalowy charakter i w zasadzie z reguły wykraczają poza perspektywy jednej kadencji politycznej, parlamentarnej. Muszą być, więc trzeba by wypracować pewien konsensus co do ogólnego kierunku zmian. Ja nie jestem tutaj optymistą, patrząc na tę ostrą walkę polityczną, która w Polsce ma miejsce.
Oby służba zdrowia nie ucierpiała na tej ostrej walce, wyszła zwycięsko, no i zreformowana w takim kierunku, w jakim mówi pan profesor.
Mam nadzieję, naprawdę, jeżeli spojrzeć na to tak uczciwie, obiektywnie i bez nadmiernej skłonności do tylko narzekania, to zmiany są olbrzymie. Naprawdę, my mamy do czynienia z inną medycyną, już nie mówię niż 40 lat temu, jak zaczynałem, ale nawet z inną medycyną niż 10-15 lat temu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.